co tam główne myśl przewodnia? Jaka
główna myśl nasza? Przewodnia, to ja już się będę witać, Joanna Mrecka-Wątórz. Dzień dobry, ze mną doktor Marek Piliszczuk, ginekolog położnik. I dziś chciałabym, dzień panie dobry, doktorze, witam. Dzień dobry, żebyśmy porozmawiali o ciąży od wejścia do wyjścia, prawie, że tak się wyrażę. Czyli od momentu, w którym pojawia się w drzwiach u pana pacjentka, i mówi, miesiączka mi się spóźnia, albo zrobiłam test i wyszły dwie kreski. Panika w oczach czy radość? Jak to wygląda? Różnie pewnie. To zależy od sytuacji, od kobiety.
Zależy od sytuacji, od kobiety. No oczywiście musimy zweryfikować, czy to pacjentka przychodzi pierwszy raz w ogóle do ginekologa i od razu z ciążą.
A tak się zdarza?
Zdarza się. Mhm. Czy pacjentka już była na badaniach ginekologicznych i jest w ciąży kolejnej? Dlatego inaczej podchodzimy do tej pierwszorazowej pacjentki niż do tej pacjentki, która już wie, na czym badanie ginekologiczne polega. Czyli ta kobieta, mówimy o tej pierwszej, kiedy nigdy nie było ginekologa, mhm, i przychodzi, bo miesiączka jej się zatrzymała i podejrzewa, że jest w ciąży, no to musimy z tą kobietą dosyć delikatnie postępować, bo ma dwa stresy. Jeden stres, badanie, pierwsze w życiu ginekologiczne, a drugi stres, że jest w ciąży.
No właśnie. I teraz jak? Mówicie, no ale to fajnie, no bo jak się dzieci rodzą, to się trzeba cieszyć.
Jak najbardziej.
Tego uczono, to jest jakby pierwsze.
Ja jestem zadowolony, jak przychodzi ciężarna. Przychodzi kobieta, której się zatrzymała miesiączkę, okazuje się, że jest w ciąży. Ja się cieszę.
I teraz tak, pacjentki przed pierwszym badaniem pytają, czy pan będzie badał i od razu będzie wiedział, że jest ciąża, czy musi zlecić, ponieważ to początek pewnie, dodatkowe badania, żeby tę ciążę potwierdzić.
No, jak to w dzisiejszej dobie łatwego dostępu do badań biochemicznych czy testów ciążowych, powiem, że dużo kobiet przychodzi już z rozpoznaną biochemicznie ciążą. Wykonały sobie test ciążowy z moczu, który wyszedł dodatni, bądź przychodzą z badaniem beta-HCG z krwi i też test wyszedł dodatni. One już wiedzą, że są w ciąży, tylko chcą to sprawdzić, zobaczyć, jak ta ciąża wygląda, czy jest wszystko w porządku, no i porozmawiać, co mają robić dalej.
Mm-hmm. To o tym za moment, bo jest jeszcze jeden typ kobiet, to też chciałabym, żeby wybrzmiało, czyli te, dla których ciąża bywa niespodzianką. Te właśnie, które pojawiają się, sprawdzają, wiedzą, że są, nie planują, bo oczywiście jest gro kobiet, które planują te ciąże, są świadome, czyli biorą odpowiednie suplementy wcześniej, przygotowują organizm do tego, żeby być w ciąży. No są takie, które dowiadują się właśnie, bo miesiączka się zatrzymała, robią test, wychodzi, że jest ciąża i mówią, o matko.
No i to nie jeden, bo robią wtedy po sześć.
Po sześć, po siedem, żeby sprawdzić.
Tak, bo nie wierzą w to, że są w ciąży. I...
A wcześniej były trzy imprezy, na których alkohol się lał, albo paliły papierosy, albo sobie tak siedziały mało, że tak powiem, rozsądnie, bo nie wiedziały o tym, że są w tej ciąży. No i właśnie, te pierwsze rozterki, panie doktorze, jak przychodzi pacjentka i mówi, czy ten płód będzie zagrożony, czy nie. Bo uczycie nas też, wy jako lekarze, tego, że absolutnie alkohol w ciąży nie.
Ja muszę powiedzieć, że, no, bo już trochę lat pracuję, że ta sytuacja się zmieniła. Kiedyś zdarzało się to bardzo często, mm-hmm, że była to niespodzianka, niechciana
tak zwane
niespodzianka,
wpadki, tak,
wpadki. Mm-hmm. Natomiast teraz z tych wpadek, no powiem, że 80-90% kobiet przychodzi i cieszy się z tej ciąży. No tych wpadek jest znacznie mniej, ale się zdarzają pacjentki, które dla których jest to
zaskoczenie,
tak, niemiła niespodzianka. No ale no, co mają zrobić? No przechodzą do, na początku jest stres, ale w trakcie czy mojej rozmowy z nią, czy w trakcie kolejnych wizyt przekonują się do tej ciąży, no bo jest to, jest fajnie, trzeba się nastawić swoje
pozytywnie,
życie na kolejną,
tak,
ciążę, czy na pierwszą ciążę, czy kolejną ciążę.
Zmienić trochę plany.
Tak. I mówię, że dzisiaj życie chyba jest łatwiejsze, dlatego taka ciąża, czy wychowanie dziecka, no jest chyba prostsze. jeszcze, dlatego te kobiety się łatwiej przyzwyczajają do tej niechcianej nawet ciąży.
Czy nieplanowanej kiedyś. Właściwie bardziej tak chyba powinniśmy mówić. Tak.
No gorzej jest z młodymi dziewczętami, które mają tam po 15, 16, 17 lat, przychodzą z mamami. No ale tu też nie jest problem, bo widzę ta opiekuńczość tych mam, że pomogą tej
damy sobie radę, tak. To jest tak, damy sobie
tak, żeby radę nie wprowadzać takiego stresu u tej dziewczyny, że no co ty zrobiłaś i tego teraz nie ma, gdzie wykrzykuje się tej młodej dziewczynie, że jaka ty jesteś.
Kolokwialnie mówiąc, tak, że jest głupia i nie pomyślała.
Że jest głupia i tak dalej, no to się troszkę zmieniło, muszę powiedzieć, że się trochę zmieniło i te młode dziewczyny, które przychodzą z mamami, one też trochę nawet są zadowolone, że będą miały to dziecko. No wiadomo, życie trzeba zmienić, życie się wywraca, no tam, ale ta rodzina, widzę, tak. Te mamy, szczególnie mamy, bardzo pomagają, bardzo pomagają.
No to jest dobra wiadomość. Ja myślę też, że ta świadomość, jeśli chodzi o zabezpieczania, też jest inna, że edukacja jednak zrobiła swoje i młode dziewczyny, kobiety są zdecydowanie bardziej świadome tego, jak dbać o siebie, żeby w tę niechętną, nieplanowaną ciążę zajść. To myślę jest też znak czasu nasz.
No, tak? Toczy się dyskusja, czy 15-letniej dziewczynie sprzedawać tabletki
antykoncepcyjne.
Czy po stosunku. Moje zdanie jest, że mniejszym złem, bo na pewno te leki trochę szkodzą, ale mniejszym złem jest dać jej tą jednorazową tabletkę i uchronić ją przed niechcianą ciążą, która wywróci jej życie do góry nogami, niż myśleć, że ta tabletka w cudzysłowie może jej zaszkodzić. Także uważam, że niech ona sobie lepiej kupi, a nie żeby było jakieś tam nieszczęście w rodzinie, że no przez przypadek zaszła w ciążę. Także moje zdanie jest takie, że chyba przy znikomej szkodliwości tej tabletki niech sobie te młode dziewczyny tam gdzieś pójdą, kupią tą tabletkę i niech wezmą.
Tylko niech to będzie pod kontrolą dorosłego. Ja bym sobie tego życzyła.
Tak,
też,
tak, nie? Tak. Szkodliwość tych tabletek będzie, jeżeli będzie brała 3 w ciągu tygodnia i 10 w ciągu miesiąca. Natomiast jeżeli weźmie jedną w miesiącu, nic się jej nie stanie.
No to drodzy Państwo, ja też ku rozwadze i ku przemyśleniu, bo rzeczywiście jest to pewnym rozwiązaniem, remedium, że tak powiem, na to wywracane życie do góry nogami młodych ludzi. Często niestety takie dziewczyny, mimo wsparcia mamy właśnie ojca, rodziców, zostają bez partnerów, czyli bez młodego człowieka, który przyczynił się, że tak
też
powiem.
Też się zdarza, ale nie zmuszajmy dzieci, nie. Żeby robiły dzieci.
No, nie, absolutnie. Dlatego... Ja się tu zgadzam z panem, panie doktorze, bezdyskusyjnie. Odbiegliśmy odrobinę od tematu, a ja chciałam dziś porozmawiać właśnie o tych paniach, które już się zdecydowały, już usłyszały może tak, że są w tej ciąży, przychodzą na tę pierwszą wizytę. Tu już mamy dwa typy kobiet, o których pan mówił, czyli jedne, które są bardziej świadome i wiedzą i nie jest to pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym. Aha. I drugi typ kobiet, które po raz pierwszy odwiedzają gabinet ginekologiczny, stres podwójny, bo i ciąża, i badanie. No i właśnie. Na pierwszej ciąży, na pierwszej wizycie, przepraszam, zakładam, nie zasypujecie jej informacjami na temat wszystkich badań, które będzie musiała zrobić. Jak to wygląda, panie doktorze? Czy to jest trymestr po trymestrze, czy miesiąc po miesiącu, czy od wizyty do wizyty? Sprzedajecie w cudzysłowie te informacje, żeby ta mama wiedziała, z czym po kolei będzie się zmagać.
No na pewno ta pierwsza wizyta jest najważniejsza. Trzeba przedstawić, jak to będzie wyglądać, przedstawić, jakie badania będziemy robić, kiedy będziemy się spotykać, co jaki czas. No i później po prostu tydzień po tygodniu, czy jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, to raz w miesiącu się spotykamy, raz na 3-4 tygodnie, ale przy pierwszej wizycie to przede wszystkim rozmowa, no i zaspokojenie ciekawości tej pacjentki, jeżeli chodzi o jak wygląda ta ciąża, bo większość pań chce zobaczyć tą ciążę na ekranie monitora i do tego służy badanie USG. Badanie USG jest takim kwintesencją tej wizyty ginekologicznej. Patrzenie w ekran przez kobietę, która jest w ciąży, no to jest główna część wizyty ginekologiczno-położniczej w tej chwili. I ta wczesna ciąża też, pomimo że tam widać czasami jakieś
ziarenko,
pęcherzyczek, jeszcze nic nie ma w środku, bo za szybko troszeczkę przyszła, no ale to jest ta ciekawość. Nawet to ta kuleczka, i mówię, tutaj jest, to jest właśnie ta ciąża, już wzbudza takie zadowolenie i ta jej ciekawość jest zaspokojona, że o, tam w środku w mojej macicy jest ten pęcherzyczek, jestem w ciąży i te testy nie kłamały.
No a z czego wynika ta ciekawość według pana? Bo to takie, no ja...
Tacy jesteśmy, lubimy podglądać wszystko i lubimy też podglądać własną ciążę.
Tak, ja też nie ukrywam, czekaliśmy na te badania USG, ale też czekaliśmy na nie oczywiście z kilku powodów. Po pierwsze, żeby zobaczyć, czy nasze dzieci rozwijają się prawidłowo, a po drugie, żeby poznać płeć, bo to już bliżej końca, że tak powiem, ciąży pewnie.
No, płeć można rozpoznać już nawet w 14, 16, na pewno w 18
tygodniu
ciąży, jeżeli dziecko się odpowiednio ustawi. Przy dzisiejszej technice, przy dzisiejszej rozdzielczości aparatów USG rozpoznawanie tej płci jest coraz szybsze.
No to też myślę, to panowie chyba bardziej trzymają kciuki, żeby to syn był mimo wszystko, niż ciekawość pań co do płci.
Właśnie panowie też bardzo lubią uczestniczyć w badaniach ultrasonograficznych.
I podglądać.
Tak. I gabinety, które mają dodatkowe monitory, gdzie partner może być za parawanem, to ci partnerzy bardzo chętnie uczestniczą i bynajmniej ja wpuszczam takiego pana, jeżeli widzę, że już tam będzie widać chociaż malutki zarodeczek z bijącym serduszkiem, to dla niego niech to też będzie nagroda, niech ta wizyta coś znaczy. I ja dopuszczam panów do takiego badania, gdzie oczywiście nie widzi, jak ja robię to badanie, tylko widzi ekran monitora, no i sobie też jest zadowolony, że to jest jego dzieło, to jest 50% tej ciąży, to jest jego dzieło.
Tak.
Także ja panów też bardzo lubię na wizytach i cieszę się razem z nimi i tą radość widzę w ich oczach, jak siedzi w poczekalni, to nic mu nie da ta wizyta, natomiast jak wejdzie, zobaczy, to on, i ta więź z tą pacjentką jest zupełnie inna.
Zupełnie.
Ze swoją partnerką jest zupełnie inna.
Idąc po kolei, to ustalacie, że tak powiem, na pierwszej wizycie terminy kolejnych, jeśli ciąża przebiega prawidłowo,
tak. Czy
po prostu następnej? Czy zakłada się książeczkę i mówi, będziemy się widzieć co miesiąc i wtedy termin z wizyty na wizytę już konkretnie jest umawiany?
No na pierwszej wizycie wiadomo, musimy przebadać tą kobietę dokładnie, musimy zbadać jej wywiad internistyczny, czy na coś choruje, czy miała jakieś operacje, jak przebiegały poprzednie ciąże, jeżeli jest to kolejna ciąża, musimy ją zbadać ginekologicznie, nie tylko ciąże, ale czy nie ma mięśniaków, czy nie ma guzów na macicy, pobrać jej cytologię, zbadać piersi, może jak nie na pierwszej, żeby nie było za dużo, to na drugiej wizycie, zlecić badania. Są badania takie, które są ważniejsze, że tak powiem, i mniej ważne. Są badania, które możemy korygować, bo mają wpływ na przebieg ciąży od samego początku, a są badania, które nawet jeżeli wyjdą źle, to nic z tym nie zrobimy. Do takich badań należy na przykład poziom glukozy. Zbyt wysokie wartości glukozy czy wahania wysokich wartości glukozy są na początku ciąży, mogą być przyczyną wad rozwojowych tego płodu. Czy nadczynność, niedoczynność tarczycy może mieć wpływ na rozwój tego płodu.
Okay.
Czy toksoplazmoza może powodować choroby u tego płodu. Czy zwykłe WR dodatni też, chociaż rzadko się spotyka, ale to też należy natychmiast leczyć. Także są badania, które koniecznie trzeba zrobić już przy pierwszej wizycie i kiedy kobieta sprawdzi, kiedy wykona, to zaraz niech przyjdzie, nam pokaże, czy coś nie trzeba robić, bo mają wpływ na przebieg ciąży. A są takie jak tam HBS, czy HIV, czy HCV, nawet jak będzie dodatni wynik, to i tak leczenia tutaj nie ma.
Pytania, wątpliwości najczęściej, jakie mają panie właśnie na samym początku? Sport, czy mogą uprawiać seks, czy to nie zaszkodzi dziecku, czy siłownia, czy basen? No najczęściej na basenie bywa, może nie najczęściej, tu przesadziłam, ale dochodzi do infekcji intymnych. Co w takiej sytuacji, jeśli jest się w ciąży i tak dalej, i tak dalej. No zakładam, panie doktorze, że tych pytań jest całe mnóstwo.
Można podzielić właśnie na sport, na seks, na odżywianie. To są pytania, takie grupy pytań standardowe, na badania, wyniki, no czy wynik tego USG, ale odnośnie ćwiczeń fizycznych. Wiadomo, no sport wyczynowy odpada. Jeżeli nawet pacjentka była jakimś sportowcem, no to niestety na czas ciąży lepiej, żeby odłożyła te sporty wyczynowe. Jak najbardziej jakaś joga, czy jakiś fitness delikatny, jak najbardziej przy prawidłowej ciąży byłby wskazany. No basen. Basen tak, jest to najlepsza metoda rekreacji u kobiet ciężarnych to jest basen, bo uruchamiane są wszystkie prawie mięśnie, a to, że może zdarzyć się infekcja, no myślę, że korzyści są większe niż ryzyko. Nie każdy basen jest brudny, nie każdy basen ma jakieś tam za dużo chemii, także ta forma rekreacji jest polecana. Rower. No, w Polsce nie ma kultury jazdy na rowerze, tak jak w innych krajach.
Jak w Holandii, choćby tam.
Holandia, Belgia, tam ciężarne z brzuchami, my widzimy, że jeżdżą na rowerach i nikt ich od tego
Łapie się
nie
pan
odciąga.
Za głowę wtedy, panie doktorze.
To śmiesznie wygląda, jak jedzie ciężarna z takim brzuchem, ale tam inna jest kultura jazdy na rowerach, natomiast u nas troszkę ta ciężarna byłaby narażona na ryzyko,
no,
że ktoś
ja bym się
ją potrąci.
Bała, nie ukrywam, tak. Tak, że to...
Czego my się boimy przy jeździe na rowerze? No jak się przewróci i uderzy w brzuch, może być to przyczyną jakiegoś oddzielenia się od ściany macicy tej ciąży. No i unieruchomienia, jeżeli złamie sobie kończynę i będzie musiała być unieruchomiona, to jest duże ryzyko zakrzepicy. Bo ciąża predysponuje do zakrzepicy, a unieruchomienie to jeszcze bardziej pogłębiać może tą zakrzepicę. Dlatego tego też się tak boimy. Ale jeżeli chce jeździć powolutku na rowerze, myślę, że tu żadne wstrząsy raczej nie mają znaczenia, a tylko i wyłącznie urazowość.
No to tu będziemy namawiać panie, żebyście jednak zweryfikowały, może lepiej spacer, jak ja to mówię, i wtedy mniejsze ryzyko.
Tak, spacer, jakaś kometka, jakieś tam rzucanie piłeczką, no oczywiście, no taka rekreacja jak najbardziej. Mhm.
Jest jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy dalej, o którą chciałam zapytać.
O seksie zapomnieliśmy.
No o seksie zapomnieliśmy, no właśnie, tu nie ma ryzyka, można.
Nie zaleca się odbywania stosunków przez pierwszy trymestr, czyli gdzieś tam do 12 tygodnia, kiedy ta ciąża tak jakby mówiąc wgryza się w tą ścianę macicy. No i wtedy, jeżeli mechanicznie będziemy przeszkadzać temu przyklejaniu się, wgryzaniu się tej ciąży do ściany macicy, to możemy tu spowodować jakieś krwawienie po stosunku, czy oddzielenie się tej ciąży i poronienie. Także nie zaleca się za bardzo w tym pierwszym trymestrze, przy pierwszych tygodniach tej ciąży, żeby ten seks był. Później jak najbardziej tak, aż do samego końca ciąży, nawet przed porodem, ten seks jest wskazany. Chodzi tu o prostaglandyny, które są w spermie u mężczyzny i one powodują rozmiękanie szyjki macicy, nawet wystąpienie czynności skurczowej. Także jeżeli nie ma tam dużego rozwarcia, to w donoszonej ciąży też można seks mieć.
Czyli nie uciekamy, drogie panie, nie.
Początek
ciąża
ciąży,
nie, to nie
raczej,
choroba.
Początek ciąży raczej nie, ale jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, to po tym pierwszym trymestrze myślę, że można te stosunki mieć.
No i rzecz, o którą chciałam zapytać, choć uciekło mi. No właśnie, bo panie też często pytały mnie, czy przy tym, to już pan wyjaśnił, że można odbywać stosunek, że się nic nie dzieje. Często jest też problem przełamania w głowie pewnych rzeczy. Czy przychodzą też pacjentki i mówią, że one fizycznie okej, jakby nie mają problemu, ale psychicznie to one się trochę boją.
Boją się i nie tylko one, bo partnerzy też się boją.
Też się boją.
I często spotykam się z taką sytuacją, że partner no, w ogóle nie chce odbywać stosunków ze swoją kobietą, która jest w ciąży, bo się boi, że on tam coś może uszkodzić, bo że coś zrobi krzywdę tej ciąży. Fakt, że pierwsze pytanie, jak przychodzi kobieta krwawiąca, czy do przychodni, do szpitala, obojętnie w jakim tygodniu ciąży, to pierwsze pytanie z naszej strony to jest, kiedy był ostatni stosunek? Bo jeżeli jest to krwawienie po stosunku, no to za bardzo się tak nie martwimy o tą ciążę, a jeżeli jest to krwawienie bez stosunku, to znaczy, że coś się z tą ciążą dzieje.
Te krwawienia po stosunku, one wynikają z czego, panie doktorze?
To jest uszkodzenie najczęściej szyjki macicy. Na przykład pacjentka ma nadżerkę tą, w cudzysłowie, i to jest w ciąży, ta szyjka jest rozpulchniona łącznie z tą nadżerką, która jest mocno ukrwiona i można trafić w tą szyjkę, spowodować uraz tej szyjki i jakieś tam trochę krwi z tej szyjki macicy nam poleci. Tak samo można, to co mówiłem, można oddzielić gdzieś od ściany macicy tą ciążę i też jakiś tam krwiak się zrobi i trochę tej krwi może polecić. Ale to są stany, które nas za bardzo nie niepokoją, bo to są odwracalne rzeczy, po jakimś czasie to wszystko mija.
Ale warto, i to też bym chciała, żeby pan potwierdził, jeśli tak jest, za każdym razem, jeśli taka sytuacja ma miejsce, to udać się do lekarza i sprawdzić jednak, czy nie jest to...
Czyli każde krwawienie w ciąży wymaga weryfikacji, nie można czekać, tylko można poczekać, jeżeli zdarzy się to tam w środku nocy, no to można poczekać, ale panie i tak nie czekają, zgłaszają się do szpitala.
Do szpitala po prostu.
Może jest noc, czy ale każde krwawienie wymaga weryfikacji. Mhm.
Badania, o których trzeba pamiętać po pierwszym trymestrze. Już ten pierwszy minął, jest wszystko w porządku, pojawiamy się na kolejne wizyty. No i właśnie, czy są takie, które zlecacie i one się powtarzają, czy są takie, które są robione wyłącznie, powiedzmy, w drugim czy trzecim trymestrze?
Badania najczęściej się powtarzają, bo najczęściej to jest morfologia i morsz, którą powtarzamy kilkakrotnie. Są badania, które nowe badania, przede wszystkim test obciążenia glukozą. To się wykonuje między około 25 tygodnia ciąży, 25, 28, 24 czasami, żeby sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z cukrzycą w ciąży. Pierwsze badanie, które wykonujemy w ciąży, może być prawidłowe, natomiast kolejne, ten test obciążenia, może wskazać, że mamy nietolerancję glukozy albo niewydolność tego aparatu, który reguluje poziomy glukozy, i możemy mieć cukrzycę ciężarnych, którą albo leczymy dietą, albo insuliną, no to też nie jest problem. Ważne, żeby rozpoznać i w odpowiednim momencie leczyć.
Czyli to nie jest tak, jak bywało wiele, wiele lat temu, na zasadzie, że cukrzyca ciążowa, jak przyszła, tak pójdzie. Nie, ją się leczy po prostu i trzeba o to zadbać.
Ją się leczy, w ciąży musimy leczyć. To, co powiedziałem, wahania glukozy mają wpływ nie tylko na początku ciąży, ale również w środku ciąży na rozwój płodu. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, no to raz, żebyśmy olbrzymie płody rodzili, a z drugiej strony, no byśmy temu dziecku zaszkodzili, nie lecząc tej złych poziomów glukozy.
No i teraz mamy tak, ciąża, która idzie, biegnie, zbliżamy się do jej końca. Dodatkowy stres, dodatkowy kłopot, kolejne pytania, czy to boli, panie doktorze, jak się rodzi dziecko? Padają takie, albo czego się spodziewać?
W bólach rodzić będziesz i to jest aktualne do dziś, także nie ma porodu bezbólowego, nie ma. Jedna kobieta więcej czy mocniej odczuwa te skurcze macicy, druga mniej, jedna wytrzymuje i nie wymaga to znieczulenia, druga nie wytrzymuje i my to widzimy, wymaga znieczulenia. Słupski szpital ma to dobre, że jest anestezjolog wyłącznie do naszej dyspozycji na oddziale położniczym i ze znieczuleniem porodu raczej nie ma problemu. Także tutaj, jeżeli faktycznie, tu już nie chodzi tylko o ból, ale znieczulenie jest wymagane wtedy, kiedy widzimy, że pacjentka jest zestresowana bardzo, że poród nie postępuje, że te skurcze są, ale ta szyjka się nie rozwiera i wystarczy ją znieczulić i ten poród zaczyna iść normalną drogą. Wyłączamy te receptory bólowe i poród kończy się sukcesem, poród drogami natury.
Cesarki, przychodzą panie i mówią, ja rodzę, ale tylko jak będzie cesarka, bo ja się boję.
No do cięcia cesarskiego musi być wskazanie, muszą być wskazania, nie ma cięcia cesarskiego, bynajmniej
na życzenie. A co jest wskazaniem?
Tak, jeżeli są wskazania, to tak. Wskazania mogą być już przed ciążą postawione, różne są, no również inni lekarze specjaliści zalecają zakończenie.
Czy kardiolodzy to z całą pewnością?
Kardiolodzy, tak, jak
okuliści bywa.
Okuliści, tak. Czasami psychiatrzy. Mhm. I już wiemy, że ta pacjentka kwalifikuje się do cięcia cesarskiego. No i są wskazania nagłe, które wychodzą nam w trakcie porodu, których nie możemy przewidzieć.
A poród pośladkowy, czyli tak zwany płód, który ułożył się pośladkowo w tej chwili, do cesarki czy nie?
W przypadku pierwszej ciąży, tak, jest to wskazanie do cięcia cesarskiego i to pacjentka, jeżeli w trakcie kolejnych wizyt u lekarza prowadzącego okazuje się, że ten płód cały czas leży pośladkami, również w tej końcówce ciąży, no to kieruje na planowe cięcie cesarskie. Natomiast jeżeli jest to wielorudka, to jeżeli któryś z lekarzy no, umie odbierać porody pośladkowe, to można to oczywiście zrobić.
A wielkość płodu?
No ma znaczenie, jeżeli mamy położenie miednicowe i płód ma 4 kilo, no to już wtedy też trzeba zrobić cięcie cesarskie, żeby no jakiegoś urazu nie spowodować u tego dziecka.
I u mamy, bo to jest jeszcze dodatkowo. Często kobiety, które rodzą, też proszę mnie poprawić oczywiście, naturalnie duże dziecko, bywa, że popękają. I wtedy dla nich jest to też dodatkowy dyskomfort, tak? Bo to już nawet nie jest kwestia nacięcia. Nie wiem, czy to się jeszcze stosuje, czy nie, krocza. Natomiast bywa, że popękają i wtedy to już zupełnie inaczej połóg przebiega.
Na pewno, ale może i pochwa pęknąć nawet przy normalnej wielkości. Tu już zależy to od pacjentki, od skóry. Tak. Też się tak zdarza. Czy robi się nacięcia? Tak, jeżeli jest to wymagane, chronimy właśnie przed tym pęknięciem krocza. Lepiej zeszyć krocze nacięte niż
poszerpane,
tak powiem, pęknięte krocze. Dlatego te nacięcia krocza, no muszę tu się, w Polsce mamy bardzo małą ilość pęknięć krocza czwartego stopnia w porównaniu do Europy Zachodniej. Dlaczego? Bo my te krocza jeszcze nacinamy. Tam w Europie Zachodniej jest trend nienacinania krocza przy porodzie, ale oni mają bardzo dużą ilość pęknięć krocza czwartego stopnia, czyli ze zwieraczami odbytu i często na spotkaniach pytają się, jak wy to robicie, że macie tak mało pęknięć krocza czwartego stopnia, a my mamy tak dużo, bo my nacinamy te krocza częściej niż oni. Także ten pogląd, żeby jednak nie nacinać tego krocza, ja uważam, że tam, gdzie trzeba, naciąć. I żeby panie tu się nie bały, bójmy się pęknięć krocza, nie bójmy się nacięcia i zeszycia krocza. Mhm.
Ostatnie największe obawy pani właśnie. Przebieg porodu. Fajnie oczywiście, jeżeli one po drodze chodzą do szkoły rodzenia, tam są też fachowcy, też lekarze położne, które uspokajają, opowiadają o tej fizjologii, o tym, co na którym etapie kobiety czeka. Nie wiem, czy zdarzają się jeszcze takie, które nie korzystają, zwłaszcza przy pierwszej ciąży, z wizyt w szkole rodzenia. I pewnie te mają też najwięcej, te panie mają najwięcej problemów i pytań, zakładam. One się pojawiają. Ja to się śmieję, że w ciąży czasem głowa się wyłącza. I ten strach i emocje, które temu towarzyszą, są tak duże, że zadaje się nawet oczywiste pytania, tak? Bo jak ja też tak miałam. Jak się zaczęłam zastanawiać, na logikę wiele rzeczy było do wytłumaczenia, albo mówiłam, ja o tym wiem, bo przy którejś z wizyt ja już o tym słyszałam tak naprawdę. Ale im bliżej rozwiązania ciąży, tym te emocje i stres zaczynają narastać.
No poród jest dużym stresem i nawet panie, rzadko to się zdarza, które są przygotowane do porodu, chodziły do szkoły rodzenia, raptem na tej sali porodowej tracą głowę i no nieracjonalnie się zachowują. Później rozmawiając z nimi, one nie wiedzą, co się stało z nią, że one tak się zachowywały jak nigdy w życiu. No jest, dla niektórych to jest tak duże, że nie mogą sobie z tym stresem, z tymi emocjami poradzić, pomimo, że były przygotowane w szkole rodzenia do porodu. No ale to zdarza się, no każdy jest człowiekiem, no trzeba jej pomóc i tu nie ma, że ona wariuje. Nie, ona rodzi w ten sposób, w jaki potrafi.
No tak.
My od tego jesteśmy, żeby jej pomóc.
No tak.
No, tu na marginesie powiem, no, wielką rolę szkół rodzenia, która jest, mamy tu w Słupsku, bynajmniej tam, gdzie ja pracuję, taką opiekę nad kobietą ciężarną, że wszystko jej gwarantujemy, dosłownie od, co mówiliśmy, od początku ciąży, od ginekologów, którzy pracują w Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej poprzez położne środowiskowe, które mają edukację zdrowotną, poprzez szkoły rodzenia,
no, pediatrów, którzy na dzień dobry potem witają te dzieci i badają.
Tak, mamy poradnie dziecięce, gdzie mamy zachowaną naprawdę ciągłość od początku ciąży, poprzez wszystkie udogodnienia, jakie mogą być w ciąży, czy po porodzie, czy później opieką nad dzieckiem, my jako Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej to gwarantujemy. Także kompleksowa obsługa od początku, aż później do normalnego życia tego dziecka, które jest pod kontrolą lekarza pediatry.
O czym warto jeszcze pamiętać, panie doktorze? Co pominęliśmy, co zgubiliśmy po drodze, rozmawiając o ciąży?
No, dietę. Mówiliśmy też, wspomnieliśmy o diecie. Może tu krótko, czego nie może jeść kobieta w ciąży. Surowe jajka. Tutaj niektórzy sobie tam kogel-mogel jakieś takie kręcą, także te surowe jajka.
Albo tatara panie robią.
Dalej mięso surowe, tatar, carpaccio. No tutaj kogel-mogel to jest zakażenia jelit, tatar to jest toksoplazmoza. Poleca się, aby kobieta w ciąży w ogóle nie jadła, nie smakowała nawet surowego mięsa, przygotowując jakiegoś kotleta mielonego, wykonywała to w rękawiczkach, żeby do krojenia mięsa używała oddzielnej deski, także to są zaostrzenia takie, żeby tej toksoplazmozy nie złapać. My winimy te biedne koty, które roznoszą toksoplazmozę, ponoć roznoszą toksoplazmozę. Okazuje się, że nie, bo najczęściej są to koty domowe, które nie wychodzą na podwórko, także one nie roznoszą toksoplazmozy. Źródłem toksoplazmozy, bynajmniej w Polsce, to jest surowe mięso niestety. Mięso na toksoplazmozę w żadnym kraju nie jest badane i my nie wiemy, czy to mięso ma tą toksoplazmozę, czy tej toksoplazmozy nie ma. Także ta olbrzymia higiena przygotowywania posiłków mięsnych. No te popularne sery pleśniowe, listerioza tam jest, która jest przyczyną poronień, także sery pleśniowe też nie. No i myć warzywa, myć owoce przed spożyciem. A co do diety, myślę, że jeść to, na co mam ochotę. Ja bym tutaj jakieś obostrzeń, nie jeść tego, nie jeść tego.
No tak, są te tak zwane zachcianki ciążowe i tutaj jest to silniejsze czasem.
Uważam, że należy je realizować. A jeżeli byłaby przybór wagi ciała, czy spadek wagi ciała, to wtedy zapytać się tą kobietę, czy nie je za mało, czy nie je za dużo i wtedy regulować tą dietę.
I rzeczywiście sprawdzić, czy nie ma cukrzycy w ciąży, bo to jest jeszcze dodatkowa rzecz.
Ja nie mówię o alkoholu, o papierosach, bo to jest wiadoma sprawa.
To jest oczywiste.
To już jest, tak jak powiedziano, oczywiste.
Ja zachęcać będę i namawiać panie, żeby nie bały się zadawać pytań, nawet jeżeli są to rzeczy, które według nich one powinny wiedzieć, a gdzieś ta wiedza uciekła, to od tego są lekarze właśnie położne, pielęgniarki, żeby zadać to pytanie, oni pokierują, podpowiedzą, co i jak zrobić. No i nie bać się tej pierwszej wizyty, zwłaszcza jeśli podejrzewamy, że jesteśmy w ciąży.
Ja zachęcam do tego, żeby zasypywać nas pytaniami podczas wizyt, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. My jesteśmy od tego, żeby odpowiadać. Tak samo, czy pacjentka leży w szpitalu, to samo. Zadawać pytania, bo dla nas coś jest oczywistego, a dla pacjentki nie.
Jest to zupełnie nowe wtedy.
Tak. Także zadawać, pytać i rozwiewać wątpliwości, a nie bać się nas, ginekologów, zawsze ginekolog to jakaś inna, dziwna taka specjalizacja i czujemy się skrępowane, idąc do ginekologa. Nie mówimy, że idziemy do ginekologa, bo to wstyd.
Robimy tajemnicę.
Tak, gdzie indziej idziemy do dentysty, to zaraz się chwalimy, o, idę do dentysty.
No
ale
tak,
że idę do ginekologa, już się nie pochwalimy tak prędko, bo po co idziesz, na co, i to taki wstydliwy temat.
No bo kojarzy się to kobietom, przepraszam, wielu z infekcją czy problemem, który jest do rozwiązania. No są to problemy intymne, o nich rzeczywiście się kiedyś w ogóle nie mówiło. Teraz myślę, trochę to już spowszedniało. Teraz myślę, że mówienie o tym, że idę na badania profilaktyczne, na przykład do ginekologa, jest już na porządku dziennym. Bardziej się śmieję w tej chwili, panowie przejęli od kobiet ten wstyd i jak mają iść badać prostatę, to potrafią wziąć dzień wolny z pracy, bo no bo przecież oni byli na badaniu, tak?
Jeszcze do tych kobiet w ciąży tutaj dodam dwie takie rzeczy, bo my coraz więcej kobiet w ciąży jest po 35 roku życia.
Coraz późniejsze są
ciąże. Coraz późniejsze są ciąże. No i tutaj Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaleca, aby każdej ciężarnej po 35, która ma 35 lat i więcej, wykonywać badania USG w ciąży piersi, USG piersi w ciąży. Nie tylko badać palpacyjnie te piersi, ale żeby jednak to było obowiązkowe badanie, żeby to USG wykonać, ze względu na to, że im młodsza kobieta, tym rak piersi jest bardziej agresywny, szybciej atakuje, daje szybciej przerzuty. I tutaj warto pamiętać o tych piersiach, że te kobiety, no, żeby też uchronić je, żeby cieszyły się macierzyństwem, a nie problemem, żeby jednak to USG, które też może być jedyne, kiedy ona sobie tam wykona, żeby jednak zalecać wykonanie. Tak samo jak badanie cytologiczne. Coraz młodsze kobiety chorują na raka szyjki macicy. Nie zapominajmy w ciąży, żeby też pobrać te badanie cytologiczne, bo coraz więcej mamy złych wyników cytologii u kobiet w ciąży. Tych stanów jakby przednowotworowych, które po ciąży należy natychmiast leczyć. Także to są dwa badania dosyć też ważne, żeby były w ciąży wykonane, żebyśmy o tym pamiętali. No jeszcze chcę zwrócić uwagę, żebyśmy się nie zgłaszali wtedy, kiedy rozpoznaje kobieta ciążę, tylko wtedy, kiedy planuje ciążę.
A to byłby komfort, myślę, największy.
To jest ta wizyta tak zwana przedkoncepcyjna. Jeżeli kobieta chce zajść w ciążę, niech zgłosi się najpierw do ginekologa, nie z testem ciążowym dodatnim, tylko najpierw do ginekologa się zgłosi, że chce zajść w ciążę i chce się przygotować do ciąży. I wtedy my sprawdzimy wywiadem, na co choruje, czy trzeba coś korygować, leczyć, czy ma jakieś choroby, które mogłyby zaszkodzić tej ciąży. Wtedy zrobimy nie już w ciąży te pierwsze badania krwi, tylko i przed ciążą, żeby sprawdzić, czy nie ma choroby tarczycy, czy nie ma cukrzycy, czy nie ma toksoplazmozy, którą warto wyleczyć przed ciążą, a nie leczyć w ciąży. Także ta wizyta przedkoncepcyjna może nie jest jeszcze tak popularna, ale zalecam, żeby przed planowym zajściem w ciążę zgłosić się do ginekologa co najmniej 3 miesiące przed planowym zajściem w ciążę, żeby przygotować się i właśnie to, co mówiliśmy, dieta, ruch, wypoczynek, suplementacja, żeby to...
Odpowiednia ilość snu, drogie panie, to tak, o czym zapominamy dość
często. Zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia i to nie tylko kobiety, która będzie tą ciążę nosić, ale partnera również. Obowiązuje zdrowy styl życia, także te 3 miesiące wcześniej bez alkoholu, bez papierosu, wysypiać się, za
czyli
dużo nie
work-life pracować. Balance, jak to się ładnie mówi, po prostu. Zachęcamy, namawiamy oczywiście do tego, żeby te ciąże były chciane, planowane i takie, jak Państwo sobie wymarzycie. A jeśli już się zdarzą po drodze niechcący, to na pierwszą wizytę proszę bez stresu, z uśmiechem pytać. Na pewno wspólnie, że tak powiem, z lekarzem uda się znaleźć takie rozwiązania dla pań, żeby były zadowolone i szczęśliwe.
No jeżeli przy tej pierwszej, w cudzysłowie, niechcianej ciąży stosunek lekarza będzie pozytywny i też będzie ta pacjentka czuła taką opiekuńczość, radość, że nie lekarz, a młoda jesteś, co ty tam zrobiłaś, jeszcze z mamą krucjata przeciwko tej dziewczynie, no to nic dobrego nie będzie. A jeżeli nasze działania będą takie w cudzysłowie namawiające tą dziewczynę do radości, że jakoś sobie poradzi, no jest, ale jest mama, my tu zrobimy wszystko, żeby było dobrze pomimo młodego wieku, no to jej nastawienie z tygodnia na tydzień będzie na pewno lepsze.
I chyba tu gdzieś postawimy kropkę, drodzy Państwo. Kłaniamy się pięknie Państwa i moim gościem był dr Marek Piliszczuk, ginekolog, położnik.
Dziękuję bardzo za wywiad ze mną, za wysłuchanie tych moich słów.
Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.